Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas mszy w trakcie wizyty polskich biskupów w Watykanie przekonywał, że nie ma sensu bać się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Dlaczego i czy rzeczywiście nie ma potrzeby obawiać się spotkania z Jezusem Chrystusem? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Czekamy na wasze pytania, głosy. Ten program szczególnie jest poświęcony kwestiom związanym z Bogiem, z Biblią, także czekamy też na wasze propozycje kolejnych odcinków Którędy do Nieba. A my zaczynamy od wypowiedzi arcybiskupa Grzegorza Rysia w Rzymie. Prosimy o jego wypowiedź i wracamy za kilka sekund.
Musimy sobie postawić pytanie, jak można, w ogóle czy można bać się przyjścia Boga, który kiedy przyjdzie jeszcze raz i na całą wieczność objawi się jako sługa.
To ciekawe. Katolicki hierarcha mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zdaje się, że wczoraj na Biblii w czasie zarazy dałeś taki challenge dla katolików. Kiedy ostatni raz na kazaniu słyszałeś o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa? Czy jesteś zaskoczony wypowiedzią arcybiskupa Rysia?
Tak, jestem i na programie o 13 mówiłem: Ryś, jak ty żeś mi zaimponował, oczywiście korzystając z takiego troszeczkę kalki popkultury, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście to jest coś niezwykłego. Nie? Można się zastanawiać, dlaczego biskup Ryś coś takiego powiedział i to w Watykanie. Widać, że papież Franciszek no tu niejako też wyróżnił biskupa Rysia i dał mu mówić to kazanie. I biskup Ryś powiedział o sprawie, która jest praktycznie przemilczana już od wielu, wielu lat w Kościele rzymskokatolickim, czyli sprawę powtórnego przyjścia Jezusa. Jeszcze w tym starochrześcijańskim wyznaniu wiary jest mowa o przyjściu Jezusa, ale już od, można powiedzieć, kilkuset lat teologia katolicka w tym zakresie jest bardzo pogmatwana albo jej w ogóle nie ma. Nawet w tej wypowiedzi biskupa Rysia jest poważny błąd teologiczny.
Jaki?
Ale chwała mu za to, że w ogóle powiedział, mówi, że Jezus przyjdzie jako sługa. To jest kłamstwo.
O to chciałam cię zapytać. Czy rzeczywiście zgadzasz się z tym?
Może nie kłamstwo. On chyba chciał dobrze, ale powiedział niezgodnie z Biblią. To jest nieprawda, o, mówiąc precyzyjnie.
Arcybiskup Ryś powiedział, przecież tak o sobie mówił, że kiedy przyjdzie do tych, których zastanie czuwających, tym każe zająć miejsce przy stole, a on się przepasze jako niewolnik i całą wieczność będzie służył człowiekowi. Jak można się bać przyjścia takiego Boga, pyta arcybiskup Ryś.
To rzeczywiście,
co byś mu odpowiedział?
Coś, no, otworzyłbym Biblię i przeczytał, co na ten temat mówi nauka apostolska. Biskup Ryś coś sobie tam pomieszał, nie? To jest taka jak gdyby pobożna wizja przyjścia Jezusa, taka można powiedzieć, taka ludzka, podobna jak rysowanie Jezusa namiętnie jako takiego małego bobaska, że to jest taki niegroźny, dobry, rączką błogosławiący Jezusik, nie? No i teraz powtórne przyjście Jezusa biskup Ryś przedstawia jako, że przyjdzie nam Jezus umywać nogi, nie? Tak, taki obraz jest tego, że przyjdzie jako sługa, tak jak słuchaliśmy.
Dlaczego nie musimy się tego w ogóle bać?
No zaraz, bać to jeszcze jest daleko. Najpierw ustalmy fakty. List do Filipian to jest kluczowy tekst Pisma Świętego dotyczący właśnie pierwszego przyjścia Jezusa, tego w jakiej postaci przyszedł i w jakiej roli. I tu to jest drugi rozdział listu do Filipian. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, i tu kluczowy werset, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. To jak 2000 lat temu przyszedł Jezus, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I potem następuje pokazanie tego, co się stanie w wyniku tego, co Jezus zrobił, przychodząc na ziemię, uniżywszy się, i to uniżywszy się aż do pójścia na krzyż Golgoty w nasze miejsce. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Nie? Także mamy całkowicie inne przyjście Jezusa tu opisane jako zwycięzcy, jako króla, przed którym zegnie się każde kolano, zarówno tych, którzy go chwalą, jak i tych, którzy go przeklinają, czyli wrogów. Pytałaś, kto się ma bać? No, wrogowie Jezusa powinni się jednak bać tego przyjścia.
Czy arcybiskup Ryś powinien się bać?
A to jest pytanie już tak zwane osobiste, nie chcę rozstrzygać tego. Wiem tylko, że biskup Ryś jest jednym z bardziej, można powiedzieć, wykształconych, zdolnych, inteligentnych katolickich biskupów. To nie znaczy, że bez winy zwodzenia ludzi w sprawach fundamentalnych, często w sprawach zbawienia, no, wypowiadał się niezgodnie z nauką katolicką. Czyli można powiedzieć, zwodził katolików. Mówiłem o tym dawno, dawno temu na warsztatach biblijnych. Mówił, że w katolicyzmie głosi się, że zbawienie jest tylko z łaski i tylko przez wiarę u Chrystusa. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Wystarczy przeczytać dekret Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu, i tam jest ta nauka potępiona, nauka zresztą protestancka, nauka biblijna. Ale jest to na pewno człowiek, który będąc początkowo w diecezji krakowskiej, robił bardzo szybkie postępy, jeśli chodzi o karierę taką hierarchiczną, ale jednocześnie też poznawał naukę protestancką, poznawał naukę biblijną. Miał i ma zapewne dość bliskie kontakty z protestantami i w ten sposób poznał naukę biblijną. W obszarze eschatologii, czyli czasów końca, co będzie z powtórnym przyjściem Jezusa i tak dalej, to tu jest diametralna różnica pomiędzy nauką protestancką. To protestanci zrobili największy wkład do eschatologii, to oni najwięcej, można powiedzieć, poświęcili odczytywaniu Biblii, jakie znaki powtórnego przyjścia Jezusa. To o tym czipowaniu, co wszyscy mówią, to właśnie kościoły protestanckie o tym powiedziały. Do dzisiaj tam niektórzy katolicy zaczynają to też rezonować, to, co kościoły protestanckie mówią.
Co Kościół katolicki mówi o powtórnym przyjściu Jezusa, bo to tak jest, jak wspominałeś na początku, no, to są to często wypowiedzi sprzeczne, to, ale też jest to rzadki temat w Kościele.
Rzadki temat, nie ma praktycznie jakiejś takiej stałej wykładni, ta nauka się zmienia, także zagłębianie się w taki bigos teologiczny, absurd teologiczny. Niektórzy nawet twierdzą, że to w ogóle nie przyjdzie, że
jest
to już tak będzie, jak jest.
Jest wypowiedź księdza Jacka Molki, to raczej świat przyjdzie do Boga podczas paruzji niż Chrystus do świata. Jest
no widzicie, że to już tak my się będziemy tu zmieniać na lepsze i tak kiedyś jako cała ludzkość tak się upodobnimy do Chrystusa i będzie wesoły oberek. Także w te bzdury nie ma się co zagłębiać. Nauka katolicka jest całkowicie fałszywa i nie dostaje do biblijnego objawienia, do prawd biblijnych, które znamy. Restytucja państwa żydowskiego, przygotowanie do odbudowy Jerozolimy, czy świątyni w Jerozolimie, czy chipowanie ludzi, rząd światowy, jedna religia światowa z siedzibą w Rzymie. To wszystko są normalne tematy kazań i książek protestanckich. W katolicyzmie prawie na ten temat niczego
ale
nie znajdziesz.
Ale tutaj arcybiskup Ryś się wyłamał i poruszył w trakcie wizyty w Watykanie temat powtórnego przyjścia Jezusa.
To jeszcze tylko dokończę tę sprawę błędu, który biskup Ryś popełnił. Pokazałem z listu do Filipian, że Jezus pierwszy raz przyszedł jako sługa, a teraz możemy sobie przeczytać, jak w objawieniu, to jest właśnie Księga Apokalipsy, czyli związana, opisująca powtórne przyjście Jezusa, i tam apostoł Jan widzi Jezusa przygotowującego się do powrotu. I tak, to oczywiście pierwszy rozdział Apokalipsy możecie sobie przeczytać. Pośród tych świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, to nie była postać sługi. Padłem do nóg jego, jakby umarły. To było zetchnięcie pierwszego przedstawiciela Kościoła, apostoła Jana w widzeniu z nadchodzącym, powracającym Jezusem Chrystusem. Oczywiście Jezus go podniósł, pocieszył i tak dalej, ale tu pokazywanie, że Jezus drugi raz przyjdzie jako sługa, no jest kompletnie, nie pasuje do narracji biblijnej.
Warto, żeby arcybiskup Ryś przeczytał szczególnie pierwszy rozdział.
Nie, no na pewno czytał,
Apokalipsy.
On jakoś tak chciał pod publiczkę. Myślę, że powiedziałem o tych kontaktach z protestantami, on zna prawdę biblijną, czy za nią poszedł, tego nie wiem. Na pewno próbuje coś szyć, próbuje godzić biblijną naukę protestancką z katolickimi obrzędami. Ostatnio został obsobaczony przez pomocniczego biskupa w imieniu episkopatu tam żywieckiego za to, że mszę odprawił trochę inaczej, nie? Nieco liturgię zmienił i tam musiał się kajać, przepraszać i tak dalej. Noż to może to jest jakaś zemsta biskupa Rysia, że tym dziadom, którzy oszukują Polaków, jedzie z tematem powrotu Chrystusa, o którym oni w ogóle nie mówią. Także ja bym nie wykluczał też takiej interpretacji, że tu się rozgrywa jakaś wojna w episkopacie, pomiędzy tymi bezbożnymi biskupami, którzy tylko dla swojej wygody bronią jakiejś tradycji, i tymi biskupami, którzy widzą potrzebę zmian w Kościele katolickim. I zdaje się, że biskup Ryś jest jednym z niewielu, którzy tę potrzebę widzą.
To jeszcze na chwilę zastanówmy się, bo to jest temat, który myślę wywołuje wiele wątpliwości wśród Polaków, kiedy zapytamy ich, kim jest dzisiaj Jezus Chrystus, jak wygląda. Przed chwilą czytałeś opis z Księgi Apokalipsy, ale potocznie w Polsce, no to jednak Jezus jest tym bobaskiem, jest cierpiący, jest, można powiedzieć, no lekko przegranym.
No tak, tak się kończy droga krzyżowa.
Jak byś dzisiaj wyjaśnił Polakom, kim jest dzisiaj Jezus Chrystus, jak powinniśmy na Niego patrzeć?
No, Jezus Chrystus jest po pierwsze żywy, nie jest tylko figurą, nie jest na krucyfiksie, nie jest gdzieś tam na jakimś obrazie i tak dalej, jest Bogiem żywym. To było jedno z moich pierwszych odkryć. Dwie rzeczy musiałem odkryć, żeby przyjść do Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, że On żyje, że to nie jest postać literacka, a po drugie, po co przyszedł. Ja ciągle się nie zgadzałem z zakończeniem Ewangelii, że Jezus przegrywa. Normalnie przychodzą jacyś zdrajcy, zbiry, Judasze, żołnierze i go krzyżują. No coż to jest? Dlaczego tu Bóg nie posłał legionów, nie zrobił porządek, nie dał spuścił
nie
tam
ma happy endu.
Łomot jakiś, nie? Dopiero w już 20 tam którymś roku życia, będąc na pewnym takim wydarzeniu misyjnym w hali Wisły w Krakowie, 86 rok, wtedy dopiero zrozumiałem, jak ten pastor wtedy mówił, po co Jezus przyszedł na ziemię i dlaczego nie było happy endu. Że jeśli by tam był happy end, Jezus by nie umarł za moje grzechy, to ja bym musiał umrzeć. To ty byś musiał umrzeć, to ty byś musiał pójść do piekła, ja bym musiał pójść do piekła z powodu naszych grzechów. A Jezus dobrowolnie poniósł karę za mnie i za ciebie, ale potem zmartwychwstał. Czyli w tym sensie jest happy end, chociaż ja w zmartwychwstanie tak nie bardzo wierzyłem na zasadzie jakiejś legendy. Ale później właśnie zacząłem czytać chrześcijańskie opracowania. Tu Josh McDowell, mogę ci wysłać Zmartwychwstanie, właśnie książkę praktycznie naukową poświęconą Zmartwychwstaniu. Za darmo PDF pisz tylko na kontakt @megakościół.pl i ci wysyłamy dziś lub jutro. Sobie możesz przeczytać, sam się zmierzyć z tym tematem. Wtedy uwierzyłem, Jezus żyje i Jezus umarł za moje grzechy. Chce mi dać przebaczenie wszystkich moich grzechów. No i dlatego ja nie boję się przyjścia Jezusa. Wiem, że będę tak jak apostoł Jan, że tak powiem, to będzie wow, coś takiego niesamowitego, nie? Ale wiem, że zaraz Jezus tak jak jemu na ramieniu położy rękę i powie, idziemy razem, idziemy po zwycięstwo. To jest nasza przyszłość.
To podsumowując jeszcze temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, jak się przygotować na to?
Zależy, w jakim etapie rozwoju duchowego jesteś. Jeśli jeszcze nie znasz osobiście Jezusa Chrystusa, tak jak ja tam 30 parę lat temu, no to dowiedz się, co Jezus dla ciebie zrobił. No już teraz słyszałeś, możesz to sobie pogłębić, sprawdzić. Oczywiście sprawdź, czy to, co mówimy, jest prawdą. Weź do ręki Biblię, przeczytaj. Jeśli zobaczysz, że to jest prawda i zgodzisz się z Bożym osądem, że z powodu twoich grzechów grozi ci wieczne oddzielenie od Boga, wtedy zawołaj do Jezusa: Jezu, ratuj, Jezu, zbaw. Tak jak ten łotr na krzyżu, tak jak wielu, wielu ludzi przez całą historię chrześcijaństwa. Zawołaj po prostu sam, bez pośrednictwa księży, pastorów, kościołów, czegokolwiek innego. Zawołaj do Jezusa Chrystusa w modlitwie, osobistej rozmowie. Jezus już stoi koło ciebie, kołacze, chce wejść. Zawołaj do Niego. Jeśli już jesteś chrześcijaninem, czyli zawołałeś do Jezusa Chrystusa, a On zrobił to, co obiecał, czyli wszedł do twojego życia, dał ci przebaczenie grzechów, obmył cię swoją krwią, masz teraz nowe życie. Masz misję od Jezusa Chrystusa, żeby wzywać wszystkich do tego, by pojednali się z Chrystusem, bo On, i tu zgadzam się z biskupem Rysiem, niebawem powróci jako król, jako pan, jako zwycięzca. Oby dla ciebie był też Zbawicielem.
I to jest rzeczywiście ciekawe, że katolicki biskup mówi o powtórnym przyjściu Jezusa. Może to będzie taki punkt zastanowienia dla wielu Polaków.
No widać, że episkopatowi nie spodobał się ten kierunek biskupa Rysia, pójście w kierunku Biblii, protestantów, i można powiedzieć, wygonili go z tej kluczowej diecezji krakowskiej i dali mu tam jakąś inną.
Zachęcamy również was do kontaktu. Piszcie kontakt@megakościół.pl. A myślę, że najważniejsze pytanie na dziś to: kim jest Jezus Chrystus i co robi dzisiaj? A jeśli macie wątpliwości, że apokalipsa to jakaś bójda, to jakaś fikcja, to teraz zostawimy was z naszą animacją Apokalipsa to nie fikcja.
Na podstawie Księgi Apokalipsy.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci. Do zobaczenia.
Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii.
To z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład:
a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka.
My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa.
W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód, w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zaczipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy e-dowód osobisty z chipem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? 2000 lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie Twoje grzechy. Zmartwychwstał i dzisiaj puka do Twojego serca. Chce, byś Go osobiście przyjął. Jezus chce Cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za Twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył Ci wszystkie grzechy i dał Ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili, na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę, przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba. I bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na Ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję. Że my znamy przyszłość. Nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowie.
Należę do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus.
Czy Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci, może być nazwany Kościołem Chrystusa?
Chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno. Wierzycie w Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec.
Oglądaj telewizję Idź Pod Prąd. Codziennie na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, chipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.